W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry słuchaczom Radia Zachód. Dzień dobry panie Krzysztofie.
Witam pana, panie Marku. Witam państwa.
Otwarty mikrofon w tym tygodniu to były ostatnie wydania przed wakacjami. Przez wakacje będziemy odpoczywać od otwartego mikrofonu. Ciężko będzie.
No ciężko będzie.
Ciężko będzie. W tym coś jest.
Szczególnie współczuję naszym słuchaczom, tak, którzy często tak bardzo chcą nam coś ciekawego powiedzieć.
W tym coś jest, od razu powiem tak, że nie będzie gościć w ciągu wakacji na antenie, ale będzie gościć pan Krzysztof z zupełnie innym programem.
No, mam nadzieję.
O tym się państwo dowiedzą już wkrótce. Przegrana z Senegalem w meczu otwarcia. Klęska w meczu z Kolumbią. Mecz o honor, jak się zakończył, to wiemy.
Nie przesadzajmy z tym honorem.
No właśnie.
Takie mam przekonanie, że to nie należy honoru mieszać.
Nie udał nam się w każdym razie ten mundial. Pierwszy od 12 lat. Ale nie tylko Polsce się nie udał. Mistrzom świata poprzednim z 2014 roku, Niemcom, nie udał się także. Ale my jeszcze tego
nie,
w poniedziałek...
Nie będę ukrywał, że mnie to bardzo cieszy.
Ale my jeszcze tego w poniedziałek nie wiedzieliśmy i pytaliśmy państwa tylko o to, co sądzicie o występie Polaków podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Co powiedzieli państwo?
Mam taką książkę o nawałce, Droga do Perfekcji. Padały ciągle słowa jakość. No z tej jakości tylko została ość czy gość. Położę tę książkę obok książki Futbolu na tak, pana Engela, który tak się teraz wymądza, dlaczego nasi przegrali. A to samo dokładnie przeżył i zrobił w 2002 roku.
Na pewno jest rozczarowanie, ale ja nie będę wieszał psów ani na piłkarzach, ani na wołce, bo uważam, że to było maksimum, na co było to naszą drużynę stać. Umiejętności i tak dalej. Można było jeszcze pierwszy Senegalu, bo się okazuje z perspektywy czasu, że z Senegalem faktycznie może i można było wygrać. Chyba za bardzo bojeźliwie z tego wyszli, ale... To jeśli chodzi o pana Nawałkę, on naprawdę tutaj dużo zrobił po prostu.
Uważam, że gdyby nie był znajomym prezesa Bońka z boiska, to nie powinien zostać trenerem. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ja kibicowałem mu z całych sił, z przekonania od samego początku. Natomiast obiektywnie uważam, że tak skromne CV to jest robienie sobie jaj do prezentacji. Problemem jest to, że u nas w Polsce nikt nie ma lepszego CV. Nie ma lepszych, nie było lepszych. Jest teraz pokolenie bardzo młodych trenerów, choć ja się bardzo mocno skłaniam ku temu, że należałoby pomyśleć nad bardzo dobrym trenerem z granicy, gdybyśmy potrafili grać przez cały mecz z takim zaangażowaniem, jak na przykład graliśmy w końcówce z Senegalem, gdzie gryźliśmy trawę, bo chcieliśmy zremisować, to my byśmy byli w stanie wygrać, nie wiem, drużyną z ekstraklasy z Brazylią. Moim zdaniem w tej drużynie zabrakło psychologa. To jest moje zdanie jako osoby, która zajmuje się sportem właściwie od 16 roku życia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pierwszą słuchaczkę dziś.
A co tam gadać? Wszystkim winien Putin i Rosja, jak zwykle.
Tak pani myśli, że Putin i Rosja?
Tak wy myślicie.
My tak myślimy? Władimir Putin winien. Chociaż trzeba przyznać, że no, tak jak Władimir Putin zorganizował mundial, to chyba mało kto się spodziewał, że tak będzie, że mistrzowie świata odpadną.
Jeszcze nie koniec jest. Znaczy ten ostatni mecz moim zdaniem nie uratował honoru, bo ten honor był już poważnie naruszony. Zresztą nie należy do piłki nożnej mieszać honoru. To jest po prostu gigantyczny biznes. Tak jak mówiliśmy wcześniej, że pamiętam ten taki motyw, mówiliśmy o tych Lamborghini, które staną na starcie tego wyścigu i nasza skromna polska syrenka.
No ale to jedno, jedyne zwycięstwo jednak na mundialu cieszy.
Może lekko cieszyć. Natomiast mam takie przekonanie, że troszeczkę się mniej oberwie władzą polskiego sportu na tle kompletnego blamażu niemieckiej reprezentacji. Ja sobie przeglądałem nagłówki niemieckich gazet i tam Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze w nagłówku: Lew nie jest nietykalną świętością. Dalej, niemiecki upadek gorzkie i żałosne. W Bildzie blamasz mistrzów świata, przy czym jeśli idzie o poziom jakby słuchaczy, niezdrowej emocji, jaka jest związana ze sportem, to Niemcy weszli na górę Synaj, takie mam wrażenie. Otóż jeden dziennikarz pisze, cytuję, przetłumaczyłem fragment i państwu i panu też przeczytam. Pisze tak: Bóg nie pomógł Korei wejść do szesnastki. On raczej pomógł mi nie być ze złości, z rozpaczy i nienawiści. Nie był stróżem naszej bramki, ale był pocieszycielem po końcowym gwizdku sędziego. Tak, w takie wysokie tony.
Pięknie.
Dziennikarstwo niemieckie się wznosi, żeby przeżyć tą traumę, jaką jest przegrana przez mistrzów świata.
Niemcy sobie z pewnością z tym poradzą. Z tą traumą i z rozliczeniem.
Ale chodzi o to, panie Marku, że my ciągle powinniśmy podkreślać, że to jest zjawisko socjologiczne, psychologiczne, to jest rodzaj inżynierii społecznej, którą rozwinięte państwa ćwiczą na swoich obywatelach, i to w przypadku Niemiec widać, jakiego rodzaju to jest napięcie. To jest coś, coś z napięcia religijnego. I tenże dziennikarz pisze, jak to dobrze, że Bóg nie jest tylko Bogiem piłk futbolu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W niedzielę przywódcy kilkunastu państw rozmawiali o problemach migracji, a bo to pierwszy raz. Komisja Europejska chce powrotu do mechanizmu automatycznej relokacji, a Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, a także Wielka Brytania oraz Irlandia nie wzięły udziału w niedzielnym miniszczycie. Zdaniem Mateusza Morawieckiego, polskiego premiera, należy wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej, pomagać uchodźcom w krajach ich pochodzenia, zanim trafią do Europy. Premier mówił także o tym, że Afryce Północnej potrzebny jest plan Marszala. Jak państwo odnoszą się do tego pomysłu i do problemu migracji w Europie? O to pytaliśmy we wtorek.
Pomagać im, ale tam na miejscu. Tam jest ich ojczyzna, tam jest ich kultura. Jeżeli są na przykład chorzy czy cokolwiek, trzeba im pomóc tutaj, ale odesłać z powrotem. I tak jak nasz rząd robi, ja jestem z rządem cały czas i trzymam za nich kciuki, bo tak należy postępować. A nie nabrać i nikt nam nie może narzucać, nawet Unia Europejska. Nie może nam narzucać, bo tego konstytucja nie mówi europejska, żebyśmy przyjmowali emigrantów. Nie!
Skoro Przykazanie Boskie mówi spragnionego napoić, głodnego nakarmić, to nie wiem, w czym my widzimy problem. Chyba, że nasze chrześcijaństwo jest takie, jakie jest. Dla mnie to jest bardzo smutna sprawa. A już tak całkiem na poważnie, jest to rzeczywiście problem, bo weźmy na przykład Stany Zjednoczone i Meksyk. Tam niby cały czas uszczelniają granice, kontrolę, nie kontrolę, a jednak nie mogą sobie dać rady.
Błędna polityka Niemiec i Angeli Merkel przede wszystkim naraziła na ogromne straty gospodarkę niemiecką. Wiemy, co tam się dzieje. Ta polityka również się udzieliła Platformie Obywatelskiej, która była bardzo służąca wobec niemieckiej polityki i wszystkim tym poglądom, które oni tam reprezentują. Sprowadzili tu kilka tysięcy tych uchodźców, którzy nigdy nie zintegrują się ze społeczeństwem europejskim.
Proszę zobaczyć, we Francji od 50-60 lat ludzie tam żyją, zaklimatyzowali się przeważnie z Algierii. I normalnie są ludzie, normalnie żyją wśród społeczeństwa francuskim, ponieważ byłem tam i widziałem, rozmawiałem z tymi ludźmi. A my tu mamy problem. Jaki był problem przyjąć tych 7 tysięcy? Gdzie my jesteśmy, chrześcijanie?
No, panie Marku, tutaj mamy jakby z trzema aspektami tej całej sprawy. Pierwszym aspektem to jest to, że emigranci grożą nam zjawiskami, których w naszej kulturze nie ma i których się słusznie moim zdaniem obawiamy. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, nasze niebezpieczeństwo jest narażone na szwank.
To ale jakimi zjawiskami? Bo sceptyk powie, że gwałty przecież są w naszej kulturze.
Nie ma sensu tego wymieniać, statystyk przytaczać. Drugim aspektem to jest to, że tam mamy do czynienia z potencjałem 1 miliarda emigrantów. I co będzie, jeżeli oni wszyscy któregoś dnia pięknego zapragną uszczęśliwić nas swoją kulturą? I co zrobimy? Więc
No głodnych będziemy karmić, spragnionych tak. Poić.
Nie jesteśmy w stanie nawet, mając gigantyczne konta w banku, nie jesteśmy w stanie tego miliarda utrzymać ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj i nie chcą pracować. I tu przechodzimy do tego trzeciego, czyli do chrześcijaństwa. Ja przepraszam, panie Marku, przepraszam słuchaczy. Używanie tego argumentu uważam za intelektualny terroryzm.
No jest to taki wytrych troszkę.
Chrześcijaństwo nakazuje opiekowanie się ludźmi bezradnymi, ludźmi, którzy nie mogą sobie poradzić. Natomiast chrześcijaństwo nakłada na pracujących, na zdrowych mężczyzn obowiązek pracy.
No kto nie pracuje, niechaj nie je.
I nie należy mieszać chrześcijańskiej postawy z tym, że ci ludzie przyjeżdżają po socjal. Nie przyjeżdżają do Polski pracować, nie przyjeżdżają do Albanii pracować, tylko czy do Węgier, tylko przyjeżdżają do Niemiec po socjal. I proszę, no nie wiem, nie mieszać tego chrześcijaństwa. To jest grube nadużycie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy Otwartego Mikrofonu Radia Zachód.
W środę rozmawialiśmy ze słuchaczami Otwartego Mikrofonu o kierowcach seniorach. Bieg ma swoje prawa, starzenie się ma swoje prawa, gorszy wzrok, gorszy czas reakcji i ogólnie gorszy stan zdrowia kierujących w starszym wieku będzie na naszych drogach przybywać. Już w tej chwili powyżej 60 roku życia mamy 5 milionów kierowców. Tymczasem polskie prawo nie przewiduje obowiązkowych badań kierowców w starszym wieku, nawet takich okresowych. Z drugiej strony policyjne statystyki wcale nie osobom starszym przypisują najwięcej wypadków, lecz młodym, niedoświadczonym kierowcom, których ułańska fantazja troszkę ponosi. Czy potrzebne są zmiany w polskim prawie dotyczące kierowania pojazdami przez osoby starsze? Co na ten temat sądzą słuchacze Otwartego Mikrofonu?
Powinny być tego typu testy. Myślę, że od 65 roku życia, powiedzmy co 5 lat. Nie powinno to polegać na pewno na rozwiązywaniu testów zamkniętych ABCD. To nie sprawdzi sprawności, tylko na jakimś torze manewrowym.
Naprawdę pomysłowość kierowców jest straszna. Wybieram się do Kostrzynia teraz we wrześniu na wesele i już się boję, że będę musiał jechać tą słynną trasą, waszą S3. Uważam, że młodzi kierowcy popełniają dużo więcej wykroczeń i agresja na drodze zdarzająca się od młodych. Co starszych ludzi bym bardziej ręczył, bo jednak mają większą rozwagę, wiadomo. Ja na przykład co roku muszę przechodzić badania ścisłe kolejowe, bo muszę mieć pierwszą kategorię. I wiadomo, u nas do 60 tylko pracujemy, bo w starszym wieku niestety ten refleks i tak dalej, wzrok, słuch, wszystko się psuje.
Nie może być żadnej dyskryminacji, ponieważ prawo na razie nie pozwala na to, żeby dyskryminować jakiekolwiek osoby w jakimkolwiek wieku. Co do kierowców samochodów, młodzi również to robią. Takie są statystyki, kto ewentualnie popełnia najcięższe, najbardziej niebezpieczne. Jeżeli już to kierujący ci po prostu są może troszeczkę spowolnieni, ale to nie znaczy, że powodują wypadki drogowe.
Jest problem rzeczywiście tego, czy badać, czy analizować stan zdrowia kierowców w starszym wieku.
Problem moim zdaniem nie polega na badaniu ludzi, czy oni są sprawni, czy są niesprawni. Problem polega na tym, że źle jest prowadzona nauka jazdy oraz fatalnie są prowadzone roboty drogowe na polskich drogach. S3 jest przykładem, już ja to wielokrotnie mówiłem, pisałem, że tą sprawą powinien zająć się prokurator i organizatorzy ruchu na tej drodze powinni być pociągnięci do odpowiedzialności za te wszystkie wypadki śmiertelne, które tam się zdarzyły w minionych latach. Było tych wypadków, nie wiem, z 5, 6, 7. To rzecz jasna jest bardzo spektakularne, że zderzają się na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu samochody, które nie powinny jechać w przeciwnych kierunkach. Ale ja w minioną środę jechałem tą drogą do Szczecina i jechałem również z powrotem. Na ani jednym odcinku widoczność na tej drodze nie jest mniejsza jak 300 do kilometra. W związku z tym, z jaką prędkością trzeba jechać, jak trzeba być nieuważnym, żeby doszło do czołowego zderzenia przy takiej doskonałej widoczności. Chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że każdy z uczestników wypadku drogowego ponosi odpowiedzialność za wypadek. Nie to, że jedna strona, tylko każda strona, ponieważ my musimy mieć świadomość, że inni mogą zachowywać się nieracjonalnie. Ja bym wolał w tej sprawie poczekać do tego, co stwierdzi policja, co tam się stało.
4 lipca mamy mieć więcej informacji w tej sprawie.
Natomiast badanie kierowców w późniejszym wieku, moim zdaniem, powinno być czymś tak naturalnym, jak badanie maszynistów, jak badanie kierowców autobusu i tak dalej.
Samochód jest jednak potencjalnie niebezpieczny.
To jest narzędzie. Które może sprawić bardzo wiele kłopotów i nieszczęścia. W związku z tym jestem za tym, żeby te badania były.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
I ostatni temat to temat nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W myśl przepisów znowelizowanej ustawy przypisywanie narodowi polskiemu zbrodni Holokaustu nie będzie już ścigane z urzędu, jak pierwotnie było w ustawie zapisane, ale usankcjonuje postępowanie cywilne. Jednego dnia odbyło się głosowanie w Sejmie, w Senacie, podpis prezydenta i jeszcze tego samego dnia w środę wieczorem premier Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanyahu wystąpili na konferencji prasowej. Jak państwo oceniają zmiany w ustawie o IPN? Oto Janusz Życzkowski pytał w czwartek.
Cofnął się rząd polski o pół kroku, ale to nie znaczy, że na to pozwolił. A te 5 miesięcy czy 6, to ja słyszałem, jak pani Merkel mówiła i tam kilku jeszcze innych Niemców, minister jakichś spraw zagranicznych w Unii Europejskiej, że wszyscy mówili, nie, nie, Polacy, to nie były polskie obozy koncentracyjne. Nie, 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 nie było tak. Tylko nie widziałem pana Obamy. Przestałem się z tym problemem od wczoraj. Zostało to sprowadzone na ekspresowo. To gratulacje dla rządu, że jednak potrafią zrobić coś porządnie. No i zrobiono to w ciągu jednego dnia. Chwała im za to. Ale czy państwo polskie odpowiada za okropieństwa tej wojny? Tak jak już mówiłem, nie.
Znaczy jest to pełna uległość wobec środowisk żydowskich, Żydów i Izraela, PiSu, oczywiście PiSu i tyle. I jest to kompromitacja na skalę międzynarodową, że po prostu małe państwo gdzieś położone w innym kraju, czyli w Palestynie, po prostu rządzi innym krajem w środkowej Europie, tak? Czyli w tym przypadku Polską.
Bardzo dobrze zrobili. Moim zdaniem to jest przyznanie się do błędu, mimo że z politycznych względów no, nie jest możliwe powiedzenie tego głośno. To jest przyznanie się do błędu ze strony PiSu i jeśli przyznaliby się jeszcze w kilku innych kwestiach, to ja bym był bardzo usatysfakcjonowany, natomiast rozumiem, że ze względów, tak powiedziałem, politycznych jest to niemożliwe. No i tyle. Dobrze, że komuś tam się zapaliła lampka ostrzegawcza, bo to jest dla dobra naszego kraju.
Panie redaktorze, ja jestem ciekawy za ile, bo to jest ewidentnie zrobione za coś. Myśmy się z tej ustawy nie musieli w tej chwili wycofywać w trybie ekspresowym, nawet żeby się spotkał prezydent z prezydentem. To nie była rzecz dla nas absolutnie konieczna. Więc podejrzewam, że tutaj chodzi o jakieś poważne interesy, na których Polska zyskuje. Podejrzewam, że będzie chodziło o stałe bazy amerykańskie na naszym terenie.
To jeden ze słuchaczy też już na ten temat
natomiast
wskazywał.
Natomiast jest to na pewno jakiś biznes, bo wie pan, to za szybko zostało zwinięte.
Jako ludzie racjonalni powinniśmy zauważyć w tej sprawie jedną zasadniczą rzecz, że chyba padł rekord świata, jeśli idzie o stanowienie prawa w Polsce. 8 godzin, tak. Zostało to przepchnięte przez parlament, wszyscy się cieszą.
A tematem w ogóle miały być nielegalne składowiska odpadów, jeśli pan pamięta, tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.
Albo jakiś inny pretekst. W każdym razie nie da się ukryć, panie Marku, ja nie wiem, czy ktoś trzeźwy na umyśle jest w stanie zaprzeczyć, czy nie dostrzec, że to była jakaś ustawka. I jestem przekonany bardzo głęboko, chociaż to jest znów pewna teoria spiskowa, że zarówno premier Netanyahu, jak i premier Morawiecki zostali przez kogoś z zewnątrz zmuszeni do podpisania takiego dokumentu i coś tam dalej się będzie procedować za parę dni do
przed nami wakacje, jak już na wstępie mówiliśmy. W tym coś jest, znika z anteny Radia Zachód. Do września pojawimy
i
się.
Życzymy państwu pewnej rozwagi w podróżowaniu nad Boże drogą S3, która jak wiadomo jest ostatnio pechowa.
Są sytuacje, kiedy trzeba po prostu z prądem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.